I tu przechodzę do odpowiedzi na pańskie pytanie, panie profesorze. Jakie remedium? Po pierwsze, nie szkodzić. Primum non nocere. Nie ratyfikować traktatu lizbońskiego. Obawiam się, że pan prezydent działa na zwłokę, ale nie mam przekonania co do szczerości jego intencji, mówiąc krótko, dlatego że pan prezydent negocjował traktat lizboński. Pan prezydent uważa się za jednego z ojców Anschlussu. Pan prezydent tylko, jak sądzę, zwleka z ratyfikacją, ponieważ w przyszłym roku mają się odbyć wybory prezydenckie i pan prezydent nie chce tracić sympatii tej części wyborców, którzy na niego głosowali w poprzednich wyborach. No i być może jeszcze będą się czekali tego okruszka nadziei, że pan prezydent naprawdę nie chce ratyfikować traktatu lizbońskiego, i tylko tam czeka na nasze poparcie, żeby jako już prezydent drugiej kadencji, kiedy nie będzie musiał się liczyć z koniecznością tam zdobywania bycia wybieranym po raz trzeci, to wtedy pokaże pełnię swojej mocy, okaże i tak dalej. Otóż ja nie mam przekonania co do szczerości tych intencji, ale uważam, że to od tego w ogóle trzeba zacząć, żeby nie zrobić kroku trudno odwracalnego albo nieodwracalnego, ponieważ bardzo ważne jest to, co się podpisało. Wbrew temu, co mówił ksiądz prymas Józef Glen, że nieważne jest, co się podpisuje, w pierwszym dniu stanu wojennego miał na myśli deklarację lojalności, to chyba zapomniał o świętych męczennikach, bo święci męczennicy nie wiedzieli o tym, że nieważne jest, co się podpisuje, dlatego właśnie zostali świętymi męczennikami, a my otaczamy ich kultem, prawda? Też oni są drogami, a my jeszcze gorszymi, bo tego. No, ale to jakaś taka pomyłka była pod wpływem emocji. Ksiądz Tumas na pewno tak nie myśli. Tak mi się wydaje, że na pewno tak nie myśli. Gdyby się zastanowił, na pewno by tak nie powiedział. Więc ważne jest, że to jest podpisane. Podam taki przykład, proszę państwa. Związek Radziecki został rozwiązany przez umowę w Puszczy Białowieskiej między prezydentem Jelczynem, Suszuszkiewiczem i Karczukiem. I nie istnieje już to państwo. A więc nie obowiązuje już konstytucja Związku Radzieckiego. No skoro państwa nie ma, to nie obowiązuje konstytucja Związku Radzieckiego. Przypominam, że w konstytucji Związku Radzieckiego występowały dwa rodzaje republik. Republiki Związkowe i Republiki Autonomiczne. Różnica była taka, że Republiki Związkowe miały prawo wychowa. No nie wiem, która spróbowała, ale miały. Ale zapisane było, że mają. Natomiast Republiki Autonomiczne nie miały prawa wychowa. I kiedy został rozwiązany Związek Radziecki, to Republiki Związkowe zwyczajnie ogłosiły niepodległość i utworzyły Związek Niepodległych Państw, Wspólnotę Niepodległych Państw. Natomiast kiedy generał Dżokhar Dudajew zrobił to samo w Czeczeniu, to Rosja wysłała tam wojsko, żeby zbuntowaną republikę spacyfikować. I społeczność międzynarodowa, powtarzam, nie istniał już Związek Radziecki, nie obowiązywała zatem konstytucja Związku Radzieckiego, ale społeczność międzynarodowa uznała, że operacja wojskowa rosyjska w Czeczeniu jest operacją dozwoloną. Jeżeli ma pretensje do Rosji o to, to tylko dlatego, że armia rosyjska zachowuje się tam niesportowo według opinii różnych pięknoduchów. Natomiast zasadniczo jest to operacja dozwolona, ponieważ Czeczenia była republiką autonomiczną. Nie miała prawa wychoda, a uważała, że ma. No i to jest, dlatego to jest bardzo ważne, co się napisze, co się podpisze w traktacie, niezależnie od moralnych aspektów tej sprawy. Co należałoby zrobić po drugie? Po drugie należałoby przeciwdziałać, zahamować proces rozbrojenia państwa. Ponieważ mamy do czynienia z procesem rozbrojenia państwa, bardziej zwracamy uwagę na różne medialne fajerwerki, a nie to, co się naprawdę dzieje. Na początku lipca, w przełomie czerwca i lipca, rząd pana premiera Tuska, pan minister Pich, ogłosił w ramach programu profesjonalizacji sił zbrojnych, że armia polska nie zejdzie poniżej 100 tysięcy żołnierzy. Przy okazji święta Wojska Polskiego ujawniona została informacja, że liczba żołnierzy Wojska Polskiego osiągnęła w tej chwili 84 tysiące, a więc zeszła już 16 tysięcy poniżej tego minimum, które, i o którym jeszcze na przełomie czerwca i lipca mówił minister Pich. Wynika stąd, że proces rozbrojenia państwa, a to co deklaracja generała Skrzypczaka oczywiście tylko to potwierdza, niezależnie od intencji, które generałowi przyświecał. No i najważniejsza sprawa, to miałem o tym nie mówić, ale no może w związku z pańskim pytaniem, to jest decyzja co do przyjęcia jakiejś opcji w polityce zagranicznej. Polska ma bardzo niewielki wybór. Jeśli porównywać naszą sytuację do takiej weselszej trochę analogii balowej, Polska nie jest w sytuacji najpiękniejszej panienki na balu, o której względy ubiegają się kolejki i tancerzy najprzystojniejszych, tylko jest raczej w sytuacji takiej panienki, która podpiera ścianę i byłaby szczęśliwa, gdyby mogła zatańczyć nawet w kółeczku. Otóż i my czasami dostępujemy tego szczęścia, tańczymy w takim kółeczku, który się nazywa Sojusz Północnoatlantycki. Ale to kółeczko po pierwsze tak się rozluźnia coraz bardziej i my nie wiemy, czy my tańczymy w kółeczku, czy to są takie indywidualne tańce wokół własnej osi przy zachowaniu figury. Więc chcielibyśmy, i to byłoby korzystne niewątpliwie dla Polski, gdybyśmy mogli zatańczyć z tym najpiękniejszym tancerzem w parze. Krótko mówiąc, w polskim interesie leży doprowadzenie, niezależnie od wielostronnego sojuszu wojskowego z udziałem Stanów Zjednoczonych, w polskim interesie leży zawiązanie dwustronnego sojuszu wojskowego ze Stanami Zjednoczonymi, najlepiej umocnionego obecnością amerykańskiego zakładnika na polskim terytorium państwowym, to znaczy czegoś takiego, czego Amerykanie prawie czego musieliby bronić, nie ze względu na nas, tylko na własny interes. To jest ten zakładnik. Nie wiem, co to mogłoby być, bo się nie znam, nie jestem specjalistą takich wojskowych spraw, ale coś takiego. No i wydawało się, że jesteśmy na dobrej drodze. Ale niestety, i tutaj wady opcji amerykańskiej chcę przedstawić. Otóż jest kilka wad. Po pierwsze, przymierze polsko-amerykańskie ma wszelkie cechy sojuszu egzotycznego. Sojusz egzotyczny był taki, że kiedy jeden sojusznik ucieka się niepodległość, drugi może tego nawet nie zauważyć. No my na tę egzotykę nie mamy wpływu. To jest rzecz obiektywna. Można by próbować zmniejszać tę egzotykę, natomiast wyeliminować jej nie możemy. I w jaki sposób możemy zmniejszać tę egzotykę? No przede wszystkim nie wybierać durniów na najwyższe stanowiska państwowe. Dlatego, że no, durny to jest możliwość uprzejma. Bo jest gorsza możliwość, że to są łajdacy. To już jest jeszcze gorsze, bo z durniem to jakoś jeszcze, no to durek biedny nie wie, ale no, łajdak to zimny dla. Otóż podam przykład. Na podstawie naszego zaangażowania w Iraku. Kiedy nasze dzielne wojska opuściły Irak na rozkaz pana ministra Klicha, publicznie zapytałem pana ministra, czy Polska wygrała wojnę w Iraku, czy przegrała. Bo jeśli wygrała, to gdzie są łupy, gdzie są wieńcy, gdzie są bramki, gdzie jest haracz? A jeśli przegrała, no to kto za to odpowiada? Kto powinien pójść na szubieńce, prawda? Głuche milczenie w głowie odpowiedzią, co trochę zaprzecza twierdzeniom pana profesora, że strasznie mnie to spopularyzowało. Anschluss, to moja popularność, panie profesorze, dowodzić tylko może jednego, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nawet dzięki Anschlussowi, prawda, i Żydom. No.
I Żydom
oczywiście. Żydom. Bez Żydów, nie bez kozery święty Paweł mówił, że zbawienie przychodzi od Żydów. Można to rozumieć od strony teologicznej, ale takiej praktycznej też. Otóż pan prezydent Kwaśniewski, który razem z resztą Müllerem, niezależnie od szorstki przyjaciół, która ich wtedy łączyła, wspólnie zdecydowali bez udziału Sejmu, więc być może nawet wbrew konstytucji, zdecydowali o wprowadzeniu wojska, sił zbrojnych polskich do państwa, które nic złego nam nie zrobiło i z którym utrzymywaliśmy stosunki dyplomatyczne cały czas.
Z którym kiedyś dobrze zarabiali.
Tak, ale to abstrahując do tego, bo mogliśmy zarabiać. Związek Radziecki zarabiał dobrze na handlu z Hitlerem, a potem wojowali, więc to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ale myśmy wprowadzili wojsko, które miało cele militarne tam, do państwa, z którym utrzymywaliśmy członki dyplomatyczne. Więc to pytanie, ale nieważne w tej chwili o tę stronę prawną tam są, tylko ważne jest, że Polska z tego nic nie miała. Polska z tego nic nie miała. Wprawdzie pan prezydent Kwaśniewski zrobił to na prośbę naszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, które chciały nadać tej operacji charakter międzynarodowy. I im więcej uczestników, nawet symbolicznych, tym lepsze wrażenie, że ta operacja ma charakter międzynarodowy. Mogliśmy oczywiście odmówić, ale ryzykowaliśmy wtedy, że Stany Zjednoczone w sytuacji, kiedy my ich poprosimy, to też nam odmówią. I o ile Amerykanie jakoś tutaj bez nas prowadzą, to my odwrotnie niekoniecznie. To mogliśmy, spełniając tę prośbę, zwrócić się o dwie przysługi wzajemne. Na przykład o zgodę amerykańską na militarną konwersję zagranicznego długu polskiego. I w ten sposób moglibyśmy zyskać środki na modernizację sił zbrojnych i pohamować proces rozbrajania państwa. I po drugie, na obietnicę, nawet dyskretną, rządu Stanów Zjednoczonych, że nie będzie na nas naciskał w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. To jak nie wiedzieliśmy, co nasze wojsko robi w Iraku, to wtedy byśmy wiedzieli, że załatwia dwie ważne sprawy dla Polski. Tymczasem nic nie zostało załatwione poza wynagrodzeniem agentów amerykańskich. Nie wiem, kto tam nimi był, ale dostali przez taką firmę Ostrowski Arms, która schodziła w skład Nur Corporation. Bo przekazali Amerykanie tej korporacji, a firma Ostrowski, on taka firmka, która się właśnie jednoosobowa działalność gospodarcza, a kontakty ma proszę ze samymi Stanami Zjednoczonymi, z całym departamentem i z departamentem obrony. Także tylko takie korzyści Polska miała. Otóż powinniśmy brać przykład tutaj z Turcji. Turcja każdą prośbę amerykańską spełnia, ale zawsze za coś. I jeszcze druga rzecz, z uwagi na to, że polityka amerykańska bywa zmienna, Stany Zjednoczone bardzo często zostawiają swoich sojuszników na lodzie, to zawsze trzeba tak formułować polski interes państwowy w ramach realizowania opcji amerykańskiej, żeby wynagrodzenie brać z góry, ponieważ dołu może nie być. I Turcy tak robią. Zawsze biorą, honorarium, jeśli to słowo jest tu na miejscu, to zawsze to honorarium biorą z góry. No i my też moglibyśmy tak robić, ale pod jednym warunkiem. że po pierwsze nie będziemy wybierali trafichrystów na Ewangelii Błyskowej, reagentów na Ewangelii, a po drugie, że potrafimy polski interes państwowy sformułować. I to jest jakaś, no to w tym największy jest oczywiście ambaras, żeby dwoje chciało naraz, bo w tej chwili mamy do czynienia, obawiam się, ze zmianą polityki amerykańskiej, ze zmianą, po wojowniczym prezydencie Bushu, o czym tam chciał wojować, to jest inna sprawa, przyszedł prezydent Obama, który, no, też jest wojowniczym na swój sposób. Ponieważ, tak jak wiceprezydent Biden powiedział, że jeżeli suwerenny Izrael uderzy na złowrogi Iran, to Stany Zjednoczone nie będą mogły mu w tym przeszkodzić, bo Izrael jest państwem suwerennym. Co zadaje kłam twierdzeniom niektórych naszych dygnitarzy świeckich i duchownych, że suwerenność się przeżywa. W Izraelu nie. Izrael jest suwerenny. I proszę, nawet samym Stanom Zjednoczonym potrafi się oprzeć, prawda? Sam wiceprezydent Biden powiedział, że nic by mu nie mogło zrobić Stanów Zjednoczonych, gdyby zbombardował nuklearne instalacje w Iranie. Otóż prezydent Obama pojechał do Rosji, żeby ruskich szachistów najwyraźniej skłonić do powściągliwości, wtedy, kiedy na wypadek, gdyby suwerenny Izrael wpadł na taki pomysł. Teraz niedawno był, chciał się upewnić jeszcze prezydent Szymon Peres. I w zamian za pewne ustępstwa na rzecz polityki historycznej rosyjskiej uzyskał zapewnienie, że Moskwa przemyśli sprawę sprzedaży Iranowi rakiet S-300, które podobno takich przeciwlotniczych, które są podobno lepsze od amerykańskich patriotów, tak przynajmniej Rosjanie twierdzą. Więc i oczywiście Rosjanie, ruscy żawiści prezydentowi Obamie powiedzieli, że owszem, oni mogą być powściągliwi, ale żadnych dywersji, żadnych gruźni, żadnych tutaj Ukrainy i tak dalej, żadnych rewolucji kolorowych już ma nie być. No więc w tej chwili, jak Państwo wiecie, jest sytuacja taka, że to jeszcze Condoleezza Rice ogłosiła pod koniec kadencji poprzedniej administracji, że Stany Zjednoczone nie będą już forsowały przyjęcia Gruzji i Ukrainy do NATO, będą tylko umacniały demokrację w tych państwach. No, a prezydent Obama poprosił tylko Rosjan, żeby szanowali suwerenność Ukrainy i Gruzji. No to Rosjanie przecież szanują. To od tego jeszcze nikt nie uważa, no chyba że uważa. Dlatego wynagrodzenie trzeba brać z góry. Obawiam się, czy to nie przekracza w tej chwili możliwości Polski, nawet gdyby była rządzona nie przez tam jakichś drapikusów czy mułów, tylko z normalnych takich polityków, że tak powiem, myślących kategoriami polskiej interesu państwowego. Alternatywą wobec tej opcji jest opcja europejska, która nie wymaga od nas żadnych ćwiczeń w niczym. Wystarczy być wzorowym uczniem pani Anieli, słuchać się, no i wtedy zostanie nam objawione, co tam w naszej sprawie starsi i mądrzejsi postanowią. Nic nie musimy robić, tylko musimy, no ale to w przypadku takiej, to jest po prostu rezygnacja ze wszystkiego i czekanie, co starsi i mądrzejsi zrobią, a starsi i mądrzejsi, no to zrobią to, co będzie im ich interes dyktował, a nie interes nam. To jest naturalne, nie możemy wymagać tego, żeby amerykański prezydent był polskim patriotą, czy niemiecki kanclerz był polskim patriotą, czy nie wiem, rosyjski prezydent był polskim patriotą. Oni są, jeśli są, patriotami własnych krajów, a nie naszego. A jak my nie mamy, no to nie mamy. Sami się sobie winni. Proszę bardzo. Proszę.
Odnośnie wydarzeń w Niemczech ostatnich. Nie oznacza to, że Niemcy chcą traktować Parlament Europejski jako takie ciało doradcze, że Parlament coś ustali, a potem Niemcy dopiero się zastanowią, czy chcą to prawo przyjąć, czy nie. Czy to nie oznacza, właściwie opinia Niemiec z Unii Europejskiej do projektu, bo rozumiem, że cały ten projekt będzie funkcjonował do pierwszej ustawy, gdzie niemieccy parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim coś przegłosują, a później Parlament Niemiecki tylko narodowy nie
będzie. Proszę pana, Parlament Europejski na razie nie jest organem prawotwórczym. Nie jest organem ustawodawczym Unii Europejskiej. Właśnie jest takim opiniodawcą, bo on nie ma takich wyraźnych kompetencji. Ustawodawczym organem jest Rada Europejska, a wykonawczym Komisja Europejska. To jest zresztą ciekawe, bo Unia Europejska używa retoryki demokratycznej aż do przesady. Natomiast jak się zapoznamy ze strukturą organów władz tamtejszych, to okazuje się, że jedyny organ, który posiada legitymację demokratyczną, to znaczy pochodzi z głosowania powszechnego, czyli Parlament Europejski, tak naprawdę nie ma żadnej władzy.
Czy to się nie zmieni po...
Zobaczymy, wie pan. Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie. Parlament Europejski, są jaką władzę tak naprawdę może mieć ciało, które ma tam 700, wie pan, uczestników?
Jakie ma znaczenie ta decyzja?
Znaczenie ma takie, że Niemcy podporządkują się prawu wspólnotowemu tylko wtedy, jeśli będą chciały. One będą je kreowały. Natomiast u siebie je zastosują tylko wtedy, kiedy będą chciały. Inne państwa będą miały obowiązek, a Niemcy nie. To jest rola kierownika politycznego. Na tym właśnie polega.
To nie oznacza zakończenia tego projektu?
Nie. Dlaczego, proszę pana? Przecież w jakim kierunku zmierzają komentarze naszych niezależnych dziennikarzy? W takim, że Niemcy, prawda, to właśnie się podporządkowują. Wie pan, no, mówią coś, co zupełnie coś odwrotnego. Czy wie pan, będą się słuchać i tyle. No, takie jest nasze przeznaczenie. Nasi dygnitarze, widzi pan, jak można tak obrazowo kryzys przywództwa u nas pokazać. Gdybyśmy tak z wysokości przelotowej, wie pan, samolotu 11 kilometrów, spojrzeli na nasz naród, który podąża ku świetlanej przyszłości. No to co byśmy zobaczyli? Że naród idzie, a na przodzie są nasi umiłowani przywódcy. Więc z pozoru wszystko jest jak najlepszy w porządku. Umiłowani przywódcy na przodzie, naród z tyłu i kolumna marszowa. Trzeba tylko jedną rzecz wyjaśnić. Dlaczego umiłowani przywódcy są na przodzie? Czy dlatego, że prowadzą nas rzeczywiście ku świetlanej przyszłości, wiedząc, gdzie ona jest i którędy trzeba do niej dojść? Czy też nigdzie nas nie prowadzą, tylko w panice uciekają prosto przed siebie z obawy przed stratowaniem? Obawiam się, że ta druga możliwość jest bardziej prawdopodobna. Dlaczego? Dlatego, że boją się, że my ich stratujemy. Boją się nas, dlatego przed nami uciekają, się nie bali, żeby nie uciekali. A dlaczego się boją? Bo wiedzą, że nas zdradzili i boją się, że my się o tym dowiemy. My się o tym dowiemy. I wtedy rzeczywiście coś... Dlatego chronią się za murami Parlamentu Europejskiego. Tam może jest bezpieczniej. Natomiast Niemcy, to co mówiłem, Niemcy szykują sobie status przywódcy, suwerena, który sam będzie decydował o zakresie własnych kompetencji, które prawa przyjmie, których nie przyjmie. Jeszcze raz powtórzę, polska konstytucja stwierdza, że prawo wspólnotowe obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej bezpośrednio, a więc bez pośrednictwa, bez jakiejkolwiek decyzji polskich organów państwowych. Artykuł 91 ust. 3.
A czy
w Niemczech będzie odwrotnie. Ta ustawa jeszcze nie jest gotowa, ona jest na razie tam dyskutowana. No ale zobaczymy, jak będzie, to się przekonamy.
Czy to nie jest trochę zbyt duży brak jakiejkolwiek logiki, żeby to mogło funkcjonować?
No pana, polityka nie kieruje się logiką.
Ale prawo już...
A prawo to co innego, wie pan. Wie pan, są pewne rozwiązania, którym od strony logicznej niczego nie można zarzucić, ale których nikt nie zastosuje. Podam przykład. Wyobraźmy sobie, że rodzina wybrała się na grzyby. Nazbierali tych grzybów, już tam je przyrządzili, ugotowali, no i zrodziła się straszliwa wątpliwość, czy aby wszystkie są jadalne. No i ktoś wystąpił z propozycją, słuchajcie, zjedzmy i przekonajmy się, czy były jadalne, czy były trujące. Od strony logicznej nic z tej propozycji zarzucić nie można. Natomiast obawiam się, że nikt tego nie zaryzykuje. Proszę.
Słuchając pana teorii na temat walczących mocno z cesarstwem, osunęła się taka wątpliwość, że skoro cesarstwo mają walczyć, to czemu temu cesarstwu rosyjskiemu według pana zależy tak na tej świetlanym pokoju? Gdybym ja był na miejscu cesarstwa rosyjskiego, to bym nie chciał dopuścić do jednoczenia mi się pod bokiem cesarstwa tak zwanego europejskiego, tylko bym działał skutecznie, żeby rozbijać tą jedność, bo rozbita Europa z punktu widzenia Rosji według mnie jest czymś lepszym niż Europa zjednoczona i prowadzona pod przywództwem Niemiec w określonym kierunku historycznym, bo Niemcy zawsze mieli ściśle określony kierunek marszu. Nie, i to akurat w tym kierunku, gdzie znajduje się cesarstwo rosyjskie. Więc ja nie widzę interesu dla Rosji. Może to jest, moim zdaniem, Rosja, jeżeli ma jakiś interes, to tylko krótkoterminowy. No bo tak naprawdę sprawę, jeżeli cesarstwa mają się poszerzać swoje, walczą, żeby poszerzać swoje terytoria, to przepraszam bardzo, ale w którym innym kierunku Rosja ma poszerzać swoje terytorium? W kierunku Chin? Czy w kierunku Afganistanu? No bo ona nie ma trzeciego, nie ma za bardzo wpływu. Więc jaki jest interes Rosji w tym, żeby utrzymywać, żeby pomagać Europie się jednoczyć? Ja tego nie rozumiem.
Rosja nie pomaga Europie się jednoczyć. Rosja, proszę pana, dzięki strategicznemu partnerstwu próbuje uzyskać sytuację, w której Europa nie przeszkadza przywróceniu władzy rosyjskiej na terytorium dawnego Związku Radzieckiego. Po to jest Rosji potrzebne strategiczne partnerstwo. I na razie strategiczne partnerstwo wytrzymało wszystkie próby niszczące. Proszę zwrócić uwagę, rok temu był taki test gruziński. Co się okazało? 15 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, pani Angela Merkel pojechała do Soczi i tam ustaliła, jak ma być, że Rosjanie nie będą stwarzać takich trudnych do przełknięcia dla europejskiej opinii publicznej faktów dokonanych, ale Niemcy obiecały Rosji, że absolutny szlaban będzie dla Gruzji z NATO. To jest naprawdę dla Gruzji istotne. Rozumie pan? Żeby nie dawne republiki sowieckie, żeby nie stały się członkami Paktu Atlantyckiego. To jest dla nich istotne. Już się częściowo to stało, bo wszystkie republiki bałtyckie, no i to dlatego prezydent Putin był nieuchylony z żartów. No ale co się stało, to się nie odstanie. To tam jeszcze wie pan. Na razie jest mądrość etapu taka. Powiada pan krótkoterminowa. No, co to znaczy krótkoterminowa? Ile? Jaki ten krótki termin jest? 50 lat? To w polityce jest bardzo długo. Taka epoka walczących cesarz może trwać nawet i 100 lat. Bo to nie jest tak, że to się załatwi w ciągu kilku dni. Jest kilka kontynentów do podziału. Przede wszystkim Afryka. Azja Środkowa. Proszę?
Rosja nie ma żadnej możliwości się tam dzielić z kimś.
Proszę pana, jak to nie ma? Skąd pan wie? Jak Chiny tam się lokują w Afryce, to dlaczego Rosja nie może? No, Rosjanie, niezależnie od tego, co my o nich mówimy, Rosja jest państwem dużym, jest państwem stosunkowo silnym, niezależnie od tego, jaki jest poziom życia jej obywateli. Jako państwo jest sprawne, może wykonywać różne rzeczy, może wykonywać różne operacje i bardzo dobrą ilustracją tego, co więcej, ten kierunek polityczny jest aprobowany przez rosyjskie społeczeństwo, a przynajmniej jego przygniatającą część. Przygniatającą część. Także pod tym względem i co więcej, nie tylko Rosjanie w ten sposób Rosję postrzegają, ale zagranica też w ten sposób zaczyna Rosję postrzegać. Gdyby tak nie było, to prezydent Obama do Rosji by nie jeździł, prezydent Perez do Rosji by nie jeździł, żeby uzgadniać z Miedwiediewem i Putinem szczegóły operacji w Iranie. Rozumiem, pan, do Warszawy nie przyjeżdża w tym celu. No, więc to jest ta różnica. I natomiast w moim przekonaniu jest zarówno w interesie Rosji jest eliminowanie, jest europeizacja Europy. Zawsze zresztą była. Niech pan przypomni sobie plan Rapackiego. Jeszcze z głębokiej komuny. Przecież o co chodziło? O utworzenie strefy bezatomowej w Europie, to znaczy wycofanie amerykańskiej broni jądrowej za ocean. To znaczy europeizację Europy. I państwa mają interesy niezależnie od ustroju, takie same cały czas. To tylko u nas się od ściany do ściany odbijamy. Co 10 lat. A tam nie. Stalin miał taki sam interes, Chruszczow miał taki sam interes w Brezie, jak i Putin z Medwiedziewem. Podobnie Niemcy. Podobnie Niemcy. Przecież proszę pana.
Gdzie się zetrą Starstwo Europejskie?
Być może, wie pan, no być może. Nie, ja na takie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, bo pan, ja nie mam żadnych zdolności profetycznych. Natomiast, wie pan, chciałbym przypomnieć jedną scenę. 22 czerwca ambasador Schulenburg złożył wizytę ministrowi Mołotowowi. Z wypowiedzeniem wojny. Już operacje się toczyły, ale no, wie pan, jeszcze ten. I Schulenburg był zwolennikiem współpracy z Sowietami. To jeszcze był taki dyplomata ze starej szkoły. No i mówi, tak to się skończyło. A Mołotow, który się potem tego wstydził, ale to mu się wyrwało spod serca, powiedział, przecież nie zasłużyliśmy na to. Rozumie pan? Rzeczywiście byli lojalni. Przecież nie zasłużyliśmy na to. Na takie skarcenie. Warto o tym pamiętać. Takie, wie pan, drogast, a jaki ciekawy. Proszę państwa, jeśli nie ma, bo nie ma, nie widzę. Nie widzę, nie słyszę, jak mówił Czesław Wycek, na szansę. To bardzo dziękuję.